Podczas wakacyjnego spotkania misjonerek, misjonarzy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie spotykamy się z panią Katarzyną Jawor z archidiecezji krakowskiej, świecką misjonarką posługującą w Peru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Przed chwilą rozmawiałyśmy, że tak trochę współodczuwamy, ja mniej, bo od trzeciej nie śpię, a pani Kasia, no strefy czasowe trochę pomieszane. Jak długo trwa aklimatyzacja?
Mówią, że w tą stronę, gdy przyjeżdżamy z Peru, czyli z kraju misyjnego do Polski, że to trwa około tygodnia, ponieważ różnica czasów między Peru a Polską 7 godzin, tylko 7 godzin w tył, więc jakby mówi się, że godzina na dzień, gdy wracamy do kraju, potrzebujemy tygodnia na aklimatyzację. Godzina na dzień przepracowuje nasz organizm. Ja przyjechałam 3 dni temu od razu praktycznie na to spotkanie wakacyjne misjonarzy, więc jakby w biegu i jeszcze po prostu organizm jakby nie łapie tego, tych zmian i tych właśnie wahadeł tutaj klimatycznych, zarówno klimatycznych właśnie, jak i przesunięć czasowych.
A jak było z wahadłami klimatycznymi na początku pani posługi?
Oj, w ogóle właśnie fajnie powiedzieć o klimacie w momencie, gdy mamy takie upały tutaj, bo zawsze, gdy ja wracam na wakacje, przyjeżdżam na wakacje, to gdy spotykam moich znajomych, to wszyscy, o jak ci dobrze, bo ty w Peru, to tam słońce. No ja akurat posługuję w Limie od 9 lat właśnie w Limie i Lima ma taki bardzo specyficzny klimat, że jakkolwiek przyzwyczajeni jesteśmy, że nad całym Peru rozciąga się słońce, Lima ma słońca tylko 3 miesiące, styczeń, luty, marzec, czyli okres letni i to jest wtedy słońce bardzo ostre, takie ostre, że no trudno wytrzymać słońcu, bo po pół godziny jest się spalonym bez kremu tam 50-90 procent, nie, tego kremu jakby blokiadora, natomiast przez resztę miesięcy nie ma w ogóle słońca, jest taki, mimo rozciąga się taki czop chmur i słońce nie dochodzi, także przez 8-9 miesięcy od kwietnia, końca kwietnia do grudnia praktycznie nie widzimy nieba. Jest mrzawka, nie ma też w Limie w ogóle deszczu, jest mrzawka, jest chłodno. Termometr pokazuje 15 stopni, sierpień, wrzesień, w ogóle wszystkie te miesiące, 15-16 stopni. Natomiast jest tak duże stężenie wilgotności w powietrzu, że ma się wrażenie, że jest poniżej zera. To znaczy ja przeważnie przez te miesiące chodzimy w kurtkach zimowych nierzadko i marzniemy, ponieważ nie ma oczywiście żadnego ogrzewania, a ta mrzawka, ta szarość, taka trochę depresyjna powoduje, że no jakby jest podwójnie zimno i podwójnie tak nostalgicznie, tak po prostu szaro, ponuro, więc ta nasza misja, mówię, zawsze jest radosną i pełną nadziei, natomiast jeżeli przyjeżdżamy do kraju, to ja właśnie wybieram, jeśli mogę już jechać na wakacje, to wybieram te momenty, te miesiące właśnie letnie, w odróżnieniu na przykład od wielu moich misjonarzy, którzy pracują w dżungli, którzy mają słońce przez cały rok i szukają raczej trochę chłodu jesiennego, wiosennego, zimowego nawet. Natomiast ja wybieram te miesiące naprawdę letnie, ponieważ chcę się zagrzać i chcę się jakby naładować słońcem. No akurat teraz wpadłam faktycznie w to słońce, no jeszcze w taki klimat, w mocne upały, więc też ta aklimatyzacja jest jakby nie tylko czasowo, godzinowo, ale też właśnie temperaturowo dość takim mocnym uderzeniem, skokiem.
To skoro taka mrzawka, taka nostalgiczna i trochę szarawa pogoda, skąd tyle słońca w pani i tyle radości?
To na pewno związane jeszcze z wakacjami, ale właśnie tym, że człowiek przyjeżdża na wakacje i przyjeżdża do kraju, więc bardzo się z tego cieszę, ale myślę, że też może w naturze mam trochę tego słońca i może dlatego właśnie tą szarość Limy jakoś przetrzymuje, tak? To znaczy, że jeszcze Lima mnie nie znudziła i mnie nie wyrzuciła gdzieś na inne tereny, tylko widząc potrzeb tam jest bardzo dużo właśnie w Limie, wytrzymuje tą szarość, wytrzymuje też, próbując też, myślę, nawet podświadomie nieść tą radość w te dzielnice, czy w te zakątki tego świata, w te peryferie nawet Limy, które właśnie są szare, nie tylko właśnie klimatem, bo naprawdę on jest taki przygnębiający, ale też po prostu ubóstwem, czy jakąś taką brakiem takiej nadziei, bo wielu właśnie tych terenów, w tych terenach takich no smutnych, ubóstwem i brakiem nadziei, no właśnie to słońce trzeba nieść. To słońce Bożej wiary, Bożej nadziei, Bożej miłości, no musimy je najpierw mieć w sobie, myślę, i może to stąd.
Pytam dzisiaj misjonarzy o to, czy formacja w Centrum Formacji Misyjnej przygotowująca do wyjazdu na misję jest wystarczająca. Czy jadąc po raz pierwszy na placówkę misyjną, miała Pani poczucie, że ma Pani wiedzę, zapał, znajomość pracy, którą na Pani czeka? Czy czuła się Pani pewnie? Czy zupełnie inna okazała się rzeczywistość?
Akurat może nie jestem osobą, która w pełni może na to pytanie odpowiedzieć, ale dlaczego? Ponieważ Pan Bóg mnie poprowadził troszkę innymi drogami. Ja najpierw pojechałam na misję, wówczas jeszcze nie znając Centrum Formacji Misyjnej, to znaczy pojechałam na wolontariat. Ktoś mi opowiedział o pewnej wspólnocie położonej bardzo wysoko w górach, właśnie w Peru, która potrzebowała pomocy wolontariuszy, bo pracowała z dziećmi opuszczonymi, porzuconymi, niepełnosprawnymi. I ja byłam na takim etapie drogi mojej życiowej, że zgodziłam się, jakby porwał mnie charyzmat tej wspólnoty i powiedziałam tak, ja chcę oddać w tej wspólnocie rok Panu Jezusowi. I to był taki początek mojej takiej szalonej przygody z misjami. Natomiast po powrocie po roku, już w czasie misji podjęłam decyzję, że chcę podjąć trud misyjny, bo jakby zapaliłam się czymś więcej. Nawet pewnie nie umiem tego dokładnie sformułować, co to było. Na pewno było jakieś takie porwanie Pana Boga ku tym potrzebom, których tam po prostu zobaczyłam ogrom. I wtedy dotarłam tutaj do centrum misyjnego jakby po więcej informacji, bo tu się dowiedziałam, że ja już byłam rok na misjach, więc jakby ta formacja byłaby troszkę w tył, w sensie, że moja wiedza już jest wystarczająca. Natomiast, więc nie mogę powiedzieć, jakie było to doświadczenie po takim szkoleniu, natomiast na pewno podkreślę i to zawsze podkreślam, ja spotkałam misjonarzy na misjach polskich misjonarzy, którzy przez centrum przeszli i zawsze nie lubię mówić o zazdrości, ale powiem, byłam, trochę im zazdrościłam właśnie tego szkolenia, tego doświadczenia Centrum Formacji Misyjnej. Dlaczego? Bo misjonarz jedzie w świat, przechodzi przez ten rok tutaj szkolenie, formację. Ja wiem, że ona w dużej mierze jest językowa, ale jest wiele poruszonych tematów, które później misjonarzowi naprawdę służą na misji. Wie, jak się ustosunkować wobec zagrożeń, jeśli chodzi właśnie o różne niebezpieczeństwa, tak ze strony no niebezpieczeństw kulturowych, ale też ze strony na przykład właśnie jak prevenir w sprawie różnych chorób, jak się dbać o swoje zdrowie w takim czy innej strefie klimatycznej. No bardzo wiele rzeczy, które stąd misjonarze wynoszą, ale oprócz tego również to, że oni razem przez rok przechodzili to szkolenie i później misjonarz często jest gdzieś tam rzucony, w jakimś kraju, w jakimś zakątku świata całkiem sam, ale on wie, że ma za sobą wspólnotę. Tą wspólnotę, która przez to centrum przechodziła, która stworzyła tutaj wspólnotę, nawet jeżeli każdy z nich jest w innym kraju, to jest tak niesamowite, to jest taka rodzina, to jest coś, czego mi tak naprawdę brakowało i dlatego ja jestem na tych spotkaniach, bo ja tutaj czuję tą wspólnotę, nawet jeżeli nie przechodziłam tego kursu w tym momencie, to od tylu misjonarzy słyszałam i widziałam, ja korzystałam często, ja tutaj korzystam z ich doświadczeń, właśnie tego szkolenia w centrum, tego rocznego szkolenia, bo przecież te spotkania nasze służą temu, żeby właśnie naładować nasze baterie, prawda, i nadzieją, optymizmem i żeby się czegoś dowiedzieć, ale też właśnie, żeby zaciągnąć od misjonarzy, którzy dłużej są na misjach, czy byli, ich doświadczenia służą nam, młodszym misjonarzom. Także to centrum naprawdę jest taką perełką i ja zawsze jestem wdzięczna i za te nasze spotkania i za wszystko to, co się w tym centrum dzieje i co przez to centrum do nas dochodzi, gdy jesteśmy gdzieś tam na misjach, prawda? Bo zawsze tu możemy liczyć na pomoc, już nawet jeśli nie formacyjną, to po prostu jest to punkt kontaktowy, prawda? Wobec wszystkich naszych gdzieś tam pytań, potrzeb, wątpliwości, nawet czasami w sensie konkretnych sytuacji, w których się znajdujemy, bo często jesteśmy tam sami, z Panem Bogiem oczywiście, ale jest to taka, no jest to samotność, gdzie czasami musisz w danym momencie podjąć decyzję, która nie zawsze jest łatwa, nie zawsze jest jakby, jest podyktowana czasami różnicami kulturowymi, czy różnymi sytuacjami, które się zdarzają na misjach, a które ciągle się zdarzają, bo po prostu jest to całkiem inny świat i dlatego zawsze możemy się kontaktować i to jest takie naprawdę nasze, to jest taki dom, który zawsze jest taką jakby bazą, pomocą, wsparciem. Także za to centrum z całego serca zawsze dziękuję i to podkreślam, że to jest tak bardzo ważne, że oni są, że tutaj jest tak cudowna ekipa, którzy nas po prostu wspierają.
Jak Pani traktuje swoją posługę? Czy to jest jakiś etap Pani życiowej drogi, czy wybór na całe życie?
Gdy zaczynałam, zawsze pragnęłam, żeby to był wybór na całe życie i tak naprawdę ciągle Panu Bogu stawiam to pytanie, bo to z jednej strony jest tak, że co ja bym chciała, no tak na pewno mamy jakieś pragnienia w sercu, natomiast prawdą też jest, że misje jakkolwiek są pracą fascynującą, ale też pożerają nasze zdrowie, to nie mogę powiedzieć, też czuję, że te prawie 10 lat mojej posługi odbijają się jednak gdzieś tam na zdrowiu, tak więc jakkolwiek nawet, jak to się mówi, duch ochoczy, ciało słabe, całym sercem bym chciała, by to mogło być na całe życie. Natomiast prawdą jest, że teraz Pana Boga pytam, czy On też tego chce, czy to jest tylko moje pragnienie, czy On mi da wystarczająco sił, a jeśli nie, to gdzie bym nie chciał. Bo prawdą jest, że ktoś, kto dotyka misji, kto zaczyna misję i staje się misjonarzem, tym misjonarzem jest tak naprawdę na całe życie. Wszyscy chrzczeni jesteśmy do tego powołani. Kościół ciągle nam o tym przypomina, że Kościół jest misyjny. Natomiast czasami sobie myślę, gdyby przyszło, że miałabym właśnie zjechać może za rok, może za dwa, zobaczymy, może na reparację trochę zdrowia, a gdyby to miało być na dłużej, to pytam się, gdzie mogłabym, co mogłabym robić, żeby pozostać w duchu misyjnym, czy to tutaj, czy w innym kraju, żeby służyć misją, ale może w jakiś inny sposób, ale mówię, nie przekreślam, że to nie będzie na całe życie, tylko jest, na pewno będę musiała za jakiś czas troszkę podreperować zdrowie.
Chciałam jeszcze zapytać o dzień codzienny, ale może w takim kluczu radości i trosk. Co jest Pani radością na misjach, a gdzie są ulokowane zmartwienia i troski?
To prawda, na misjach przeplatają się radości i smutki i troski. Ja pracuję w tym momencie pracuję w domu dziecka, ale pomagam też dwóm innym domom dziecka. To znaczy jest problem w ogóle domów dziecka, dzieci ulicy, dzieci porzuconych, dzieci chorych. Jest, czy z takich rodzin patologicznych w Peru jest pozostawiany trochę samemu sobie. Jest bardzo wiele domów dziecka, ale na przykład ministerstwo wysyła tam dzieci do domów dziecka. Dzieci z takich rodzin gdzieś tam trudnych, rozbitych, bez jakichś perspektyw, w sensie, którymi rodzice się nie zajmują, natomiast nie daje żadnej pomocy, więc moją radością oczywiście jest ta praca z dziećmi i gdy widzisz po prostu postępy, gdy widzisz, że dziecko może iść do szkoły, często zaczynają szkołę dzieci mając już kilkanaście lat nawet, ponieważ gdzieś tam rodzice to zaniedbali i nie mówię tutaj o prowincji, tylko pracuję w Limie i mówię o wielkiej stolicy, która ma szkoły niemalże na każdym zaułku, no bo jest inaczej w górę gdzieś, gdzie do szkoły dzieci muszą iść czasami 2-3 godziny i dojeżdżać, więc jakby jest powód, by te dzieci, powód nie ma, ale jakby może, tak, i możemy sobie to wytłumaczyć, tak, że no dobrze, dlatego dzieci nie były do szkoły, tutaj jest, ale jakby ktoś, rodzic o to nie zadbał, tak, nie zadbało o to, żeby dziecko szło, żeby było punktualne, żeby było, znaczy, żeby codziennie mogło iść i nie powtarzać klas, więc to jest oczywiście taką troską, tak? Znaczy widzisz, gdy widzisz, że dzieci chodzą do szkoły, że mają wyniki, że jakby mają marzenia, no to jest oczywistą radością, tak? Radością jest, gdy pomagamy tym, którzy gdzieś tam żyją naprawdę na marginesie i możesz coś zrobić. Gdy widzisz rodziny gdzieś tam, takie nieporadne często rodziny z wieloma dziećmi, prawda? I możemy na przykład pomóc im znaleźć jakieś, nawet nie zatrudnienie, tylko żeby one mogły jakimiś prostymi metodami zacząć zarabiać na swoje życie, w sensie na ulicy sprzedawać, znaczy sprzedawać to jest akurat bardzo proste, ale żeby coś produkować, typu nawet, nie wiem, przy pomocy takich małych straganików, wózków, które bardzo łatwo jest kupić, często te rodziny nie mają, więc, ale mając coś takiego już mogą mieć swoje miejsce pracy, narzędzie pracy, czyli ktoś, kto robi churros, czyli takie jakby pączki albo kurczaka piecze praktycznie na ulicy i to sprzedaje, już może utrzymać swoją rodzinę, więc to jest tak małe jak dla nas, a równocześnie dla kogoś tak wielkie, bo może utrzymać i zmienić takie małe przedsięwzięcie, może zmienić życie całej rodziny i dać pieniążki na to, żeby dzieci mogły się uczyć i w ogóle, więc takie rzeczy na pewno cieszą, mówię, postępy dziecka zawsze cieszą, a mówię, troską jest właśnie to, że jest tak wiele potrzeb, że wydaje mi się często, że każdy uczyniony kroczek, czy każda pomoc dana ciągle jest taką małą kropelką w morzu, w oceanie potrzeb, więc i często, no niestety, mimo pełnej nadziei w sercu, ale czasami są takie momenty, że człowiek myśli, no coś zrobił, ale jeszcze tyle do zrobienia, jeszcze tyle do zrobienia i to jest oczywiście coś, co czasami no, powoduje, że kończysz dzień i nie wiesz, czego jest więcej, tej radości z tego, co się zrobiło i co udało się tego dnia, czy właśnie takiej troski po prostu i takiej czasami bezsilności wobec tego, co jeszcze jest do zrobienia. I no i czasami jest też, jestem misjonarką świecką, więc dodatkowym też może takim, tak zawsze taką troską jest, oczywiście gdy jest wspólnota sióstr, czy księży, czy braci i no to zawsze jest wspólnota, z którą to możesz dzielić, z którą możesz czasami nawet taką jakąś trudną sytuację tak podzielić i to już podzielone już jest jakby łatwiejsze, tak? Natomiast misjonarze świeccy przeważnie jesteśmy sami gdzieś tam rzuceni, gdzieś tam, gdzie akurat biskup nas wysyła, bo tam jest największa potrzeba i no właśnie, i to czujesz, że jakby ten ciężar jest, jakby czujesz bardziej, że jest na twoich barkach. Nie mówię, że jest tylko na moich, bo Pan Jezus jest tym, który nam towarzyszy i bez Niego nic nie możemy i bez Niego i wszystko robimy dla Niego i z Nim, ale też prawdą jest, że czasami nam się wydaje, jakby wszystko jednak zależało od nas, będąc właśnie takim ciągle jednak takim trochę samotnym strzelcem, choć oczywiście w kościele i w centrum kościoła, tak w sercu kościoła na misjach dla w imię Jezusa, ale to też czasami bywa takim troszkę taką troską, czy takim troszkę no, zmaganiem.
Ja myślę, że wy misjonarze jesteście na pierwszej linii frontu, więc z całego serca życzę, żebyście czuli z tyłu na plecach oddech tych, którzy pozostali i wspierają i modlitwą, i też przyłączają się do tego, żeby tej biedy ludzkiej było mniej wokół nas. I zdrowia też życzę.
Bardzo dziękuję. I tak to, co pani mówi, to jest bardzo, bardzo ważne. Ja ciągle podkreślam, my jesteśmy tam i nawet jeżeli ja mówię, jako misjonarka jestem sama, czy czasami czuję się sama, gdyby nie modlitwa tutaj, gdyby nie modlitwa właśnie tych, którzy za nas modlą. Czasami my nie wiemy, kto to jest, ale ja dzisiaj podkreślam i proszę o modlitwę i podkreślam, my jeżeli mamy tam siłę, to modlitwą, siłą modlitwy, siłą tego wsparcia niewidocznego, cichego, ale dla Pana Boga właśnie widocznego. Kiedyś w niebie się dowiemy, gdzie, kto za nami stał, tak? Wiem, że za nami jest armia i tej armii potrzebujemy i każdy żołnierz, który za nami stoi, każda modlitwa, każdy zdrowaś Mario, każde wspomnienie, każda nawet pamięć po prostu o tym, że misjonerzy są i że tak naprawdę razem misjonujemy. To nie jest tak, że ja tam jestem misjonarką. Kościół misjonuje. My tam jesteśmy wysłani w imieniu właśnie tego kościoła rodzimego, polskiego, całego kościoła, ale zawsze jednak jako Polka reprezentuję ten kawałek tego kościoła, który kocham, z którego wyrosłam i który w sercu niosę, bo wiadomo, że będę niosła tego Jezusa, którego tutaj nabyłam w mojej kulturze, w mojej rodzinie. I tam też tego Jezusa po prostu głosimy. Głosimy Jezusa, ale właśnie świadczymy też o naszym polskim kościele.
Zatem, drodzy słuchacze, szczególnej Państwa pamięci modlitewnej dziś polecamy panią Kasię Jawor z Archidiecezji Krakowskiej, świecką misjonarkę, która już prawie 10 lat posługuje w Limie w Peru. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Misjonarzami. Jeszcze trwa wakacyjne spotkanie misjonarzy i misjonarek w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Teraz tak cichutko mówię. Trwa szkolenie Gromu. Przedstawiciel Gromu misjonarzom wyjaśnia, jak sobie radzić w bardzo trudnych sytuacjach. Sami jesteśmy pod wrażeniem. A my już dziękujemy za uwagę. Żegnamy się z Centrum Misyjnym w Warszawie i dziękujemy Państwu też za uwagę. I misjonarzy i misjonarki polecamy Państwa modlitwom. Krzysztof Łupkowski, Artur Dernowski i Joanna Kuczborska. Szczęść Boże.